Dzień dobry. Ze studia Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie kłania się Zbigniew Bartuś, a w naszym studiu gościmy panią Małgorzatę Molendę-Zdziech, pełnomocniczkę rektora SGH do spraw współpracy z Unią Europejską. Bardzo miło gościć panią profesor.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zacznijmy od takiego gorzkiego przemyślenia mojego, bo kiedy studiowałem politologię, to takim kanonem, takim podstawą wiedzy na egzaminach egzekwowanym było to, że partia polityczna to jest coś takiego, co ma swój program i ten program wyborcy mogą sobie zanalizować, porównać sobie ofertę różnych partii i potem wybierają racjonalnie to, co jest dla wyborcy najlepsze. Dzisiaj jakby tak patrzę sobie, to słyszę od polityków, że program to w ogóle jest coś, czego można nie mieć, a wygrać wybory. Jak do tego doszliśmy? W jakim świecie w zasadzie dzisiaj żyjemy? Spróbujmy na początku to zdiagnozować.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za pytanie. I rzeczywiście wizja przedstawiona przez pana redaktora jest taką wizją modelową, ale niestety teraz już życzeniową. Świat polityki i świat kampanii politycznych wygląda zupełnie inaczej. Ja jestem także socjolożką i kieruję Katedrą Studiów Politycznych i na przestrzeni moich takich doświadczeń zawodowych ponad 25 lat widzę te zmiany. Socjologowie ten czas, w którym żyjemy, opisują jako czas wielkiej niepewności. Za Zygmuntem Baumanem wykorzystują to określenie płynnej nowoczesności, które wprowadza nas w świat reguł płynnych, zmiennych, konieczności bardzo szybkiej adaptacji do zmiennych warunków politycznych, geopolitycznych, czy też po prostu takich społeczno-kulturowych, bo w tym wymiarze też te przemiany bardzo przyspieszyły. I z tego powodu w tak zarysowanym kontekście widzimy, że też polityka musiała się zmienić. Polityka, czyli też rozważania i wszystko to, co dotyczy sfery publicznej, musi nadążać za potrzebami odbiorców. Odbiorcy, czyli elektorzy, wyborcy też bardzo się zmienili, bowiem chcą mieć wszystko natychmiast. Świat bardzo przyspieszył. I stąd politycy też musieli do tego się dostosować.
Czyli to nie jest wyborca, to jest jakiś konstans, który w 2015, 20, 22 będzie myślał to samo, oczekiwał tego samego w poniedziałek i w środę.
Nie chodzi aż o taką zmianę, ale wyborcy nie są jednolitą, przepraszam za słowo, masą, bo prawo wyborcze w Polsce przysługuje wszystkim pełnoletnim, którzy mają prawa wyborcze, czyli taki zarówno obywatel 18-letni, jak i najstarszy żyjący człowiek, czyli podejrzewam ponad 100 lat, ma prawo wyborcze, prawda? Oprócz tego różnią je płcie, różnią je preferencje kulturowe, bo chociażby kwestie związane z wartościami, jaki jest nasz stosunek do rodziny, czy opowiadamy się za tradycyjnym małżeństwem, czy za związkami wolnymi, czy pary heteronormatywne, czy właśnie innego typu związki. Teraz mamy ogromną różnorodność wyboru i te wszystkie, na te też zapotrzebowania politycy muszą odpowiedzieć. Podkreślam, świadomie politycy, a nie programy wyborcze, o których pan redaktor mówił, bo coraz częściej i w marketingu politycznym, i w politologii jest takie pojęcie ciągłej czy permanentnej kampanii wyborczej. Czyli, że politycy tak naprawdę ciągle się
robią sondaże co tydzień.
Tak, ale też, że ten program przez to musi być niejako ciągle w konstrukcji, w budowaniu. Prawda? To możemy pokazać nasze główne hasła, właśnie czy to jest 100 punktów, czy 5 głównych, natomiast to są pewne hasła i idee, a już ich taka aplikacja czy adaptacja jest dostosowana do grup docelowych.
W tym, o czym pisał Bauman, jest też taka inna rzecz, która mnie też mocno niepokoi, jako racjonalnego człowieka, albo tak mi się przynajmniej wydaje, większość ludzi uważa się za racjonalnych, w którym schodzi na dalszy plan to, co racjonalne właśnie, a na pierwszy plan wychodzą emocje. Te emocje widać też w tych sondażach, które partie sobie robią co tydzień i przekazy dnia coraz bardziej są dostosowane do emocji. Mówimy o Vox Populi, który jest tak naprawdę głosem emocji. No a jak populi, no to populizm od razu nam się przypomina. Czy jesteśmy w takiej epoce populizmu właśnie spowodowanej tym, że te emocje zaczynają grać coraz większą rolę i na nich po prostu politycy grają?
No, przypomnijmy, że samo źródło populizmu, takie językowe, wywodzi się od łacińskiego słowa populus, co oznacza naród. Czyli byłoby bardzo dobre, jeśli politycy rzeczywiście słuchaliby głosu narodu. Te dwa rejestry, czy dwa poziomy, o których pan redaktor mówi, poziom emocji i poziom racjonalności, oba są niezbędne w życiu społecznym i wcale się nie wykluczają, tylko warto pomyśleć, co możemy zrobić, aby je pogodzić. Bo rzeczywiście, jeśli nadawca komunikatu, a odbiorca odbierają, czy porozumiewają się innym językiem, czyli nadawca daje argumenty racjonalne, a odbiorca oczekuje argumentów emocjonalnych, to te komunikaty do siebie nie trafią, bo jesteśmy na różnych poziomach komunikacji i to nie jest dobre. I niestety, jak pokazują już przykłady empiryczne, począwszy od takiego przełomu populistycznego, którego symbolicznym wyrazem było wybranie Trumpa na prezydenta w Stanach Zjednoczonych, czy poprzez to, co się dzieje w Europie, czy ostatnie wybory na Słowacji, czy wcześniej wybory i przekształcanie systemu demokratycznego w system autorytarny na Węgrzech, pokazują, że politycy bardzo dobrze umieją zarządzać tymi emocjami, bo jest to o wiele prostsze jest skupić ludzi wokół emocji, bo emocje są pierwszym, pierwotnym i wspólnym językiem wszystkim. Racjonalność jest zawsze w pewnym wymiarze. Jesteśmy na EFNI, jesteśmy uniwersytetem, szkołą ekonomiczną i żeby zrozumieć na przykład pewne argumenty ekonomiczne, trzeba mieć chęć, wiedzieć, gdzie szukać pewnych informacji, skorzystać z wiedzy eksperckiej, czasem u wielu ekspertów i wybrać jakąś informację. Język emocji jest takim językiem zrozumiałym już na tym pierwszym zupełnie poziomie, jest zrozumiałym i tutaj nie chodzi o to, żeby dzielić, ale takie mamy społeczeństwo dla ludzi bez wykształcenia, dla ludzi z wykształceniem podstawowym i dla ludzi z wykształceniem profesorskim, prawda, czy wyższym, bo język emocji, czyli radości, złości, frustracji, jest językiem wspólnym, który wspólnie przeżywamy i możemy go inaczej wyrażać.
Kiedy tak słucham pani profesor, to mi się przypomniał tytuł pracy maturalnej mojej. Wokulski, romantyk czy pozytywista? Klasyka, prawda, polskiej dyskusji. W sumie o tym, prawda?
Tak.
I my zawsze, każdy Polak to taki trochę kmicic, ja mówię o mężczyznach, a trochę taki racjonalista właśnie, który i gdzieś tam marzyliśmy zawsze o takiej równowadze, bo nie ma nic złego w emocjach, prawda? Miłość jest przecież oparta na emocjach dużo częściej niż na jakichś racjonalnych, bardzo matematycznie wyliczalnych
przesłankach. Podobno to chemia.
Podobno to chemia, więc właśnie. Może da się przeliczyć na chemiczne, ale zostawmy to na razie. Mówimy o pewnej równowadze. Czy wobec tego populiści modelu Trumpa, już jeżeli pani użyła tego przykładu, bo ja pamiętam do dzisiaj, jak w studiu CNN-u eksperci Trumpa i sam Trump, który tam nie bywał, ale on u swojej ulubionej stacji Fox, mówił, że fakty są takie niby, ale my uważamy inaczej, prawda? I w tym momencie jakby przestajemy się trzymać faktów. Gdzieś zostanie zaburzona ta równowaga między tym naszym emocjonalnością a faktami. Czy wobec tego w takim świecie, takiej komunikacji, jakiej żyjemy, bo media społecznościowe, bo brak takich twardych komunikatów, jak kiedyś były, którym by wszyscy mogli ufać, tak po prostu. Chociaż my jesteśmy takim kanałem chyba i tak nam się wydaje, że można by zaufać. Staramy się w każdym razie. Czy to jest, to sprawia, że ci wszyscy, którzy marzą o polityce opartej na faktach, to są utopiści?
Nie, ale bardzo dobrze pan redaktor tutaj podał przykład i wrócił wspomnieniami do swojej pracy magisterskiej, bo rzeczywiście ja też chciałam powiedzieć o tym kontekście polskim jeszcze. Mamy takie napięcie pomiędzy kulturą oświecenia i kulturą romantyzmu i w tym wypadku to akurat niestety ze szkodą dla procesu demokratycznego te nasze mechanizmy polityczne bardziej odwołują się do romantycznych gestów, romantycznych przegranych i klęsk, z tego czynimy często obrazki, które partie pokazują na swoich sztandarach. Tak? Ja raczej jestem bliższa i chciałabym, żeby było więcej w naszym myśleniu i analizach politycznych właśnie tej pozytywistycznej energii. I też zauważenia konieczności pracy u podstaw, bo żyjemy w czasach właśnie z jednej strony globalizacji, czyli mamy możliwości szukania informacji w różnych źródłach, porównywania jej, ale zobaczmy, jaka to jest ogromna praca. Niestety model przyjętego kapitalizmu powoduje, że gro naszego czasu jest poświęconego na pracę, na po prostu uzyskanie tej pozycji lepszej w wymiarze ekonomicznym, a demokracja nie jest czymś, co po prostu dzieje się samo. Demokracja i liberalna, ale każda inna, bo zobaczmy, że tych przymiotników mamy wiele. Demokracja partycypacyjna, demokracja nawet emocjonalna, już taki jest też termin, wymaga naszego zaangażowania, naszego, czyli uczestników tego procesu, obywateli, obywatelek. I zaangażowanie to nie jest tylko deklaracja. Zaangażowanie to jest w pewnych momentach wyjście na ulicę, poświęcenie czasu na zorganizowanie manifestacji, czy poświęcenie czasu na przygotowanie petycji, czy nawet alternatywnego jakiegoś projektu regulacji, który możemy przedłożyć.
Często wymaga to też odwagi, prawda?
Oczywiście, to, ale to już jest ten element też emocji, prawda, pewnych. Natomiast tutaj działania demokratyczne wymagają konkretnych czasów, zabiegów, wymagają też pewnych kapitałów społecznych, kulturowych, bo manifestacja nie będzie skuteczna, jeśli nawet my z panem staniemy, prawda?
Jasne. I musi być rezonans.
Musi być rezonans, musi być to poparcie społeczne, musi być widoczna, a żeby była widoczna, to musi być masowa. I w tym sensie to też jest takie narzędzie populistyczne. Ale zobaczmy, że populiści, czy te ugrupowania populistyczne, bardzo chętnie wykorzystają właśnie tą sytuację, bo jest to dla nich wygodne. Znacznie łatwiej jest zbudować przekazy emocjonalne, niż prowadzić długofalowe budowanie na przykład polityki publicznej wybranej, czy to
jasne,
społecznej,
oczywiście,
czy adekwacyjnej, kiedy będziemy mieli przeciwników, kiedy mamy duży problem, skąd znaleźć pieniądze i w długim okresie, jak też poradzić sobie z grupami interesów, które będą funkcjonowały, bo są nieodrębnym częścią tego kapitalizmu i mają środki na to, aby być reprezentowane w przestrzeni publicznej. Jak poradzić sobie z dużym takim procesem partycypacyjnym, który powinien być codziennością i mamy taki już duży program partycypacyjny, bo Unia Europejska zorganizowała takie wielkie konsultacje, prawda, na poziomie całej Europy, ale widzimy, że to wymaga zaangażowania. Te konsultacje na przykład w Europie odbywały się w soboty i niedzielę, czyli ludzie musieli poświęcić swój własny czas.
Nie ogródek, tylko pielęgnowanie demokracji.
Nie, właśnie, tylko pielęgnowanie demokracji i budowanie wspólnoty i takiej wspólnoty ponadnarodowej, prawda, europejskiej.
To ja właśnie chciałem na koniec zapytać panią profesor, że jest chyba fundamentalną, bo ja jestem maniakiem czegoś takiego jak misja inteligencji. Ona jest bardzo szczególnym tworem, ta polska inteligencja, bo jak się powie Amerykaninowi inteligencja, to on zupełnie nie rozumie tego pojęcia, tak? Bo oni nie mieli w zasadzie nie mieli takiej grupy społecznej, która taką rolę odegrała w przetrwaniu najpierw narodu jako takiego pod zaborami, tak? I tak dalej. Czy to nie jest trochę tak, że inteligencja nie tylko w Polsce, ale w innych krajach zajęła się robieniem biznesu, wspieraniem rozwoju gospodarczego, zaniedbując trochę ten ogródek demokracji i dzięki temu łatwiej dzisiaj osobom, które uprawiają populizm bardzo emocjonalny, oderwany od wszelkich faktów, funkcjonować w takim świecie? Czy to nie jest kluczem właśnie do tego, czy taka refleksja nie jest w całej Unii Europejskiej, że ci, którzy kiedyś byli za naprawianiem świata, powinni wrócić do tego tematu po to, żeby pielęgnować takie fundamentalne wartości demokratyczne, debaty publicznej, rozmowy o faktach właśnie, pozytywistycznego rozwoju, żeby tę równowagę przywrócić?
Panie redaktorze, uśmiecham się, bo to też jeden z moich takich dużych problemów badawczych i wyzwań i uważam jedna z ważniejszych kwestii. Rzeczywiście ja postawiłam kiedyś taką tezę, napisałam na ten temat książkę Czas celebrytów, mediatyzacja życia publicznego, w której udowadniam, że właśnie to celebryci zaczęli narzucać reguły funkcjonowania, przedstawiania się w sferze publicznej i niestety, czy stety, zależy jak na to patrzymy, zjawisko, narzucili te reguły zarówno osobom, które występują na poziomie ekonomicznym, właśnie w tej sferze społeczno-kulturowej, czyli krótko mówiąc właśnie użył pan pojęcia inteligencji, czy możemy powiedzieć autorytetów, czy takich przewodników ideowych. I rzeczywiście tak jest, ale właśnie dlaczego tak jest? Wybraliśmy też taki model kapitalizmu, że ten kapitalizm i wymiar ekonomiczny jako społeczeństwo, które się transformowało, zmieniało system polityczny, no postawiło na razie w pierwszej kolejności jako priorytet wyrównywanie poziomów życia. ciągle mieliśmy kogoś doganiać.
Czyli mieć tak naprawdę.
Ale doganiać, aby, prawda? Mówiło się, że najpierw byt, potem świadomość. No tak, przepraszam, tak, ale tak. Muszę. I widzimy już teraz po tych doświadczeniach kilkudziestu lat transformacji, że nie jest to dobry kierunek, bo tak jak już troszkę w naszej krótkiej rozmowie powiedzieliśmy, demokracja sama się nie zrobi. Demokracja sama sobie nie poradzi, bo właśnie ktoś musi poświęcić czas, środki finansowe, ale nawet mieć wolną głowę do tego, aby poświęcić się tym sprawom publicznym. Nawet poczytać te różne wypowiedzi polityków, bo nie mówimy już o całych programach, prawda, które kiedyś miały przecież nawet i po kilkaset stron. Czy posłuchać ich, bo teraz ta informacja jest rozproszona, jej źródła są różne. Już nie mamy tylko prasy papierowej dla niektórych wyborców, tych, którzy będą głosowali po raz pierwszy, tylko źródła mediów społecznościowych, tak. Czy nawet ten TikTok oparty na niejasnych ciągle algorytmach, prawda, który już wiemy, że też wiele niedobrego robi z mózgiem, bo w pewnym sensie w dużej mierze też uzależnia od tego sposobu przedawania informacji. Czy zapotrzebowanie na takie autorytety i przywodników jest? Na pewno, ale z czego się to bierze właśnie w tym wyścigu o wyrównywanie poziomów życia i skupienie na tym poziomie ekonomicznym? No niestety ta grupa nie zadbała, nie potrafiła się przekształcić w grupę taką, która by potrafiła krzewić tą ideę i na przykład zawalczyć o to, żeby nakłady na edukację, na naukę były wyższe. Ja miałam w swojej karierze zawodowej przyjemność kierowania przedstawicielstwem Polskiej Akademii Nauk w Brukseli przez 3 lata, kiedy była też negocjowana nowa perspektywa programu ramowego i środków na Horyzont Europa i widziałam, jak na tym poziomie brukselskim wszyscy przedstawiciele świata nauki z krajów Europy Zachodniej bardzo w sposób skuteczny walczą o to, aby te nakłady były jeszcze wyższe. Kiedy to z naszej perspektywy, to co oni mają u siebie, czy Niemcy, czy Francuzi, może się wydawać nawet prawie idealne. Dla nich jeszcze to było poziom i pole do negocjacji. I niestety my takiej debaty nie mamy, a wręcz przeciwnie, te nakłady na naukę spadają i nakłady, które oficjalnie są niby na poziomie 1%, a wydaje mi się w pewnych źródłach europejskich one nawet dochodzą i szacowane są dla Polski na 0,5% PKB, są zupełnie nieprzystające do wyzwań współczesnego świata, bo nie poradzimy sobie i nie znajdziemy odpowiedzi, jak zaradzić katastrofie klimatycznej, jak zaradzić na pewno pandemii, która w innej formie może do nas trafić, jak zaradzić właśnie tej kwestii platformizacji i algorytmizacji, która też ma wiele skutków społecznych i wymaga edukacji. I jesteśmy w obszarze komunikacji, no to też jak zaradzić dezinformacji i jaką szczepionkę wynaleźć, aby właśnie wyborcy i wyborczynie potrafili skutecznie radzić sobie z informacją i wybrać właściwą. Mieliśmy do czynienia, prawda, z ruchami antyszczepionkowymi, a ruchy populistyczne bardzo wykorzystały ten ruch, który zrodził się w pandemii i nawet się mocno zinstytucjonalizował, bo widzimy to zarówno w Stanach Zjednoczonych, mamy już wyniki badań, jak i w Polsce, że te ruchy z ugrupowaniami populistycznymi bardzo, bardzo współpracują. A jeszcze do tego dochodzi ten kontekst dezinformacji celowo prowokowanej przez rosyjskie służby czy instytucje zajmujące się takim, mówiąc łagodnie, wywołaniem niepokojów w świecie. Także żyjemy w bardzo turbulentnym świecie, pełnym wyzwań. Pracy nam nie zabraknie, panie redaktorze.
To jestem, tego jestem pewien. Całe szczęście wszyscy dostrzegamy już na własnej skórze, że jeżeli nawet grupa, tak jak pani powiedziała, weźmy antyszczepionkowców, rośnie w siłę, to nie szkodzi tylko i wyłącznie sobie, ale nam wszystkim, tak? I rozrost populizmu szkodzi wszystkim. I długofalowo, tak jak pani profesor powiedziała, nie rozwiążemy fundamentalnych absolutnie problemów rozwojowych. Zostaniemy gdzieś na peryferiach cywilizowanego świata, jeżeli nie rozpoczniemy tej debaty, prawda? Czyli zapraszamy tą naszą rozmową nieśmiało, skromnie, ale głośno do takiej debaty. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za rozmowę.